sposób na życie.
Radio Plus Warszawa.
Chwilę temu minęła siódma, zaczynamy kolejny sposób na życie. Anna Zimok, witam serdecznie. Tym razem wraz z moimi gośćmi zabierzemy Państwa w godzinną podróż dookoła świata, która bohaterom tego odcinka zajęła dokładnie 888 dni. No to proszę spakować plecaki i ciepło się ubrać, bo za chwilę wyruszamy.
Sposób na życie.
W Radio Plus Warszawa.
Sposób na życie, Anna Zimoch i moi goście Marta Owczarek i Bartek Skowroński, którym udało się przez 888 dni przemierzyć świat. No fantastycznie.
Założenie było takie, że to będzie rok, może jak dobrze pójdzie półtora roku, a wyszło prawie 2,5 roku, więc założenie było dużo bardziej minimalistyczne.
O, no to ciekawe, bo ja właśnie miałam takie wrażenie, że wyście sobie postanowili, że pojedziecie na 2,5 roku w świat, no i w związku z tym opracowaliście jakąś strategię tej podróży, oczywiście trasa i tak dalej, i tak dalej.
Plan można powiedzieć, był może przez pierwszy miesiąc. Także tylko przez pierwszy miesiąc mieliśmy wstępnie zaplanowaną trasę, to była część Mongolii, natomiast później okazało się dosyć szybko, już po naszym krótkim dosyć pobycie w Chinach, że tak się nie da. Nie da się niczego zaplanować, nie da się zorganizować wiz, jakieś określić maszruty czy trasy, bo wydarzają się po prostu absolutnie dziwne rzeczy po drodze.
Zupełnie niezapowiedziane.
I trzeba to wszystko sobie od nowa planować, więc po 2 miesiącach już nie planowaliśmy.
Tak się okazało, że sensownie planować można na miesiąc naprzód, 1,5 miesiąca. Na dłuższy czas nie ma sensu, bo i tak się zmieni 5 razy te plany, więc już sobie darowaliśmy.
Macie już doświadczenie, rozumiem, w tym temacie. Wcześniej mieliście zaplanowane wyprawy i się nie udawały tak, jak chcieliście, i potem już stwierdziliście, że teraz będzie trochę na żywioł.
Znaczy, no wcześniej to było jednak łatwiej, bo to było maksymalnie tam 3-miesięczny wyjazd, to jednak można sobie to jakoś zaplanować. Tutaj w tej naszej dłuższej wycieczce to mieliśmy jakąś ogólny może zarys mniej więcej, jak pojedziemy, no i 2 zaćmienia słońca, tak? No bo to akurat nam wytyczyło ten start, datę i miejsce, gdzie się najpierw znajdziemy, no i później też mniej więcej półmetek naszej trasy, czyli wizyta na Wyspach Pacyfiku, gdzie oglądaliśmy 2 zaćmienie.
Ile wam zajęło przygotowanie do tej wyprawy?
Postanowiliśmy sobie, że jedziemy znacznie wcześniej, natomiast specjalnie w tym kierunku nie działaliśmy, tylko wiedzieliśmy, że jest ta magiczna data i tak gdzieś na 3 miesiące wreszcie stwierdziliśmy, no dobrze, no coś w związku z tym trzeba zacząć robić. Może jakieś szczepienia, może jakieś zabezpieczenia na wyjazd, jakieś pełnomocnictwo rodzicom zostawić, cokolwiek. No i tak ze 3 miesiące wcześniej zaczęliśmy organizować sprawy tu i teraz, to co zostawiamy, czyli jakieś wynajęcie mieszkania, jakieś tam dokumenty.
No trzeba było też się pożegnać z pracą, więc też z wyprzedzeniem.
Do tego dojdziemy. A słuchajcie, od czego zaczęliście to przygotowanie?
Od wyznaczenia daty. Tak naprawdę postanowiliśmy sobie, że co by się nie działo, to jest data, kiedy wyruszamy. Bo stwierdziliśmy, że gdybyśmy zaczęli stawiać sobie warunki, że wyjedziemy, jeśli stanie się to i to, to w końcu znajdziemy 150 powodów, żeby nie pojechać, pretekstów, żeby nie pojechać. No więc wyznaczyliśmy datę. To było chyba pierwsze.
A potem też powoli zdecydowanie ten czas był za długi, czyli no czekaliśmy, próbowaliśmy jakoś ten czas zabić.
A na jak długo planowaliście wyprawę?
Tak naprawdę to wyszło chyba samoczynnie, bo spotkaliśmy taką parę w Afryce, jakbyśmy w Ganie, to było 2 lata wcześniej i my byliśmy na miesięcznym wyjeździe, więc też nam się wydawało, kurczę, jak super,
jak
miesiąc
długo.
Czasu, jak długo. No i oni podjechali terenową, starą Toyotą, zatrzymali się gdzieś na brzegu jeziora i stali już tam z 5 dni. W międzyczasie zaczęliśmy z nimi tam rozmawiać. Ci pani nam powiedzieli, że już są tu 5 dni, a kiedy pojedziecie? A nie wiem, może za miesiąc, bo to tak ładnie. A ile już jedziecie? A 6 miesięcy. No i wtedy zaczęliśmy, może to jest dobry pomysł, może my też tak byśmy chcieli. I właśnie po powrocie zdecydowaliśmy z Martą, słuchaj, no zobaczymy. Za 2 lata wyjeżdżamy. No i tak się zaczęło.
Za chwilę, drodzy Państwo, będziemy ruszać w świat. Zanim jednak to nastąpi, zrobimy sobie krótką przerwę.
Sposób na życie.
W Radiu Plus Warszawa.
Sposób na życie, 888 dni dookoła świata, tak sobie wymyślili moi goście Marta i Bartek. Anna Zimok, witam po przerwie. No to jesteśmy spakowani. Znamy już trasę?
pierwszy etap to tak naprawdę szybciutko przeskakują przez Rosję, wpadamy do Mongolii. To jest jakby pierwszy etap, do którego mogliśmy się jakoś lepiej przygotować, no bo było znacznie więcej czasu przed wyjazdem. Także studiowanie map, etap mongolski to piechota. Na piechotę żeśmy tam przeszli ponad 500 kilometrów chyba.
W jakim czasie?
Miesiąc.
To tam zdarliście te 19 par trampek, dobrze pamiętam?
Klapek. W pewnym momencie zaczęliśmy liczyć japonki, bo okazało się, że wcale nie jakieś super buty trekkingowe, sandały, nie wiadomo co.
Żeśmy sobie przeszli przez tą Mongolię 500 kilometrów.
A jeszcze zapytam o bagaż.
Mieliśmy przede wszystkim bardzo dużo jedzenia.
To była konieczność, bo ten pierwszy etap to było chodzenie po górach. Akurat Bartek wytyczył taką trasę, że nie spotykaliśmy specjalnie ludzi, osad, nie było gdzie uzupełnić zapasów. Więc musieliśmy mieć jedzenie, żeby po prostu móc sobie przejść tą trasę, którą zaplanowaliśmy.
Tak, mimo że to stanowiło bardzo dużą część naszego bagażu, no to po tym miesięcznym naszym, nazwijmy to, trekkingu, ja straciłem 6 kilo, a jeden z naszych kolegów 11 w miesiąc. Więc mimo że tego jedzenia było naprawdę dużo i wysiłek też był spory i góry, także no uważam, że wcale za dużo żeśmy tego jedzenia nie zabrali. Natomiast były jakieś inne rzeczy, nie wiem.
Sprzęt trekkingowy. Tak. Namiot, jakieś karimaty, palnik, takie rzeczy, to jest
ciężar. Ile taki plecak waży?
Z 15-20 kilo.
Tak, no jeszcze trzeba dodać, że...
Plus tutaj, jedzenie.
No, Mongolia na przykład to było zdecydowanie bardzo zimno, więc musieliśmy też mieć ze sobą ciepłe rzeczy. Także to dodatkowo podnosiło ciężar. Później, będąc w Azji, żeśmy się zdecydowanie zredukowali ten bagaż.
Czyli co, zostawialiście te rzeczy po drodze? Sprzedawaliście je?
Nie. Albo się zużywały, już tam nie były potrzebne, albo, bo też mieliśmy, no... taką fajną sprawę, że nas bardzo wiele osób odwiedzało, więc wtedy...
Ktoś nam przywoził coś, co potrzebujemy, albo zabierał to, czego już nie potrzebujemy, więc to tak trochę rotowało.
Ale wyście byli oczywiście umówieni z tymi ludźmi, że oni będą do was dojeżdżali. Czy to było takie też trochę spontaniczne?
Spontaniczne.
A jak to było z gościnnością na trasie?
No to bywało różnie, ale na ogół zawsze bardzo, bardzo pozytywnie. Poza jakimiś może nieprzyjemnymi przypadkami na 888, nie wiem, kilkoma, które można wyliczyć, to tak naprawdę spotykaliśmy się z ogromną taką przyjaźnią i taką pomocą ze strony tubylców.
Zwłaszcza jeżeli akurat znajdowaliśmy się w takim mniej popularnym rejonie turystycznym, gdzie ci miejscowi rzadko spotykali obcokrajowców. Oni byli po prostu ciekawi, dla nich byliśmy rozrywką. My byliśmy ciekawi ich, a oni nas, więc jakoś naturalnie zaczęliśmy rozmawiać. Oni pytali, czy mamy gdzie spać. Mówimy, no właśnie się zastanawiamy, to zostańcie tutaj, no to zjemy razem kolację. To było takie naturalne i tych sytuacji było tyle, że no nie sposób policzyć. Ale średnio kilka razy w tygodniu spaliśmy pod dachem ludzi, którzy po prostu nas zapraszali, gościli.
Mówisz o tym, że rozmawialiście, znacie tyle języków?
Część pierwsza, powiedzmy, azjatycka, to zdecydowanie mowa ciała.
Z wyjątkiem Indii, które są anglojęzyczne w dużej mierze.
Tak, to tutaj głównie gestykulacja nam pomagała. Później ten etap, powiedzmy, australijsko-nowozelandzki, no to wiadomo, to bez problemu komunikacja, tak samo na Wyspach Pacyfiku, na Wyspach Marshalla, tam po angielsku nie było problemu, a w Ameryce Południowej to akurat byliśmy tak długo, bo prawie 11 miesięcy, że automatycznie nauczyliśmy się to przynajmniej trochę i komunikatywnie tego jest języka hiszpańskiego i tam żeśmy sobie już radzili po hiszpańsku.
No właśnie, Ameryka Południowa jest o tyle wdzięczna, że jeżeli nauczy się przynajmniej podstaw hiszpańskiego, to można to wykorzystywać we wszystkich krajach, no z wyjątkiem Brazylii, gdzie jest portugalski, który też jest jakoś tam zbliżony.
Podobny. Mhm.
Bywało śmiesznie. Pamiętam, jak kiedyś taka pani nas zaczepiła, zaczęła wypytywać. My tak byliśmy już od miesiąca w Argentynie. Trochę wydawało nam się, że już mówimy po tym hiszpańsku. No i pani nam mówi, że jej córka jest periodista. No więc Bartek zrozumiał, nie wiem dlaczego periodista to jest dziennikarka, on zrozumiał, że ona jest w ciąży i pyta tą panią, ile miesięcy? No to ona mówi, chyba powiedziała 1,5 roku. Na co Bartek odpowiedział, a to długo.
Tu musimy się na chwilę zatrzymać, by zregenerować siły do kolejnego etapu wędrówki. To dobry czas, by coś się w przerwie przekąsić, ale proszę się nie oddalać za daleko, bo za kilka minut wyruszamy ponownie.
Sposób na życie.
W Radiu Plus Warszawa.
Sposób na życie, Anna Zimoch. Wracamy na szlak z moimi gośćmi, Martą i Bartkiem, którym udało się w 888 dni przemierzyć świat. To jak ta trasa wyglądała?
No to ja szybko powiem, że dzielę zawsze trasę tak na takie trzy etapy. Pierwszy ten etap, powiedzmy, azjatycki. Później etap Australii, Nowej Zelandii i Pacyfiku. No i ostatni etap, trzeci, czyli nasza podróż, 11-miesięczna podróż na motocyklach przez Amerykę Południową. No i teraz, jeśli chodzi o ten kierunek azjatycki, to Mongolia, Chiny, Nepal, Indie, Tajlandia, Kambodża, Wietnam, Laos, na chwilę znowu do Wietnamu, później się przenieśliśmy na sekundę do Singapuru i tam stamtąd wyruszamy przez Filipiny już na ten nasz pacyficzny, trzymiesięczny chyba pobyt, przez wyspy Mikronezji, trafiamy na wyspy Marszala, stamtąd wracamy przez malezyjskie Borneo i Indonezję, wjeżdżamy do Australii, przez Australię przejeżdżamy na skróty, przez pustynię, bo tam no taki mieliśmy ciekawy pomysł, ale o tym za chwilę. I później już jest Nowa Zelandia. Z Nowej Zelandii przenosimy się na nasz ostatni odcinek, czyli przejazd przez Amerykę Południową na motocyklach. I przez Stany, Islandię wracamy do Polski.
No to w takim razie wracamy na pustynię.
Nam się wydawało, zwłaszcza mi, że trzeba mieć w miarę dobrze zaplanowane zwiedzanie. No i z przewodnikiem w ręku, to było w Chinach, jechaliśmy od atrakcji do atrakcji, od armii terakotowej do Wielkiego Muru, do zakazanego miasta i po kolei po prostu odhaczaliśmy. No i okazało się po miesiącu, że nam się to już wszystko myli, miesza, przestaje nas to interesować. No i wpadliśmy na pomysł, żeby zacząć kupować jakieś takie różne środki transportu, przejeżdżać nimi przez jakiś tam obszar,
czyli
jakieś państwo i później je sprzedawać. I tak w Chinach to była taka konstrukcja, to się nazywa rower elektryczny, taki rower na baterie.
A i co to takiego?
Tylko z nazwy jest rower, bo bardziej to i gabarytowo i też masą przypomina taki mały skuter. No ale nazywa się to rower elektryczny, czyli ma taką wielką, zamiast z baku na benzynę ma taką ogromną baterię. Taki akumulator, powiedzmy, to się podłącza na noc na 8 godzin do prądu, później się instaluje znowu w tym naszym rowerze i można przejechać 60 km. To był pomysł na Chiny. Przejechaliśmy na nich chyba 1300 czy 1400 km.
No to całkiem niemało.
Nagle odkryliśmy możliwość, że możemy się zatrzymać wszędzie. Tak naprawdę nie możemy się zatrzymać wszędzie, tylko one się zatrzymują, bo baterie nam się rozładowują, więc czasem lodujemy w jakiejś podstawówce, czasem u jakichś wieśniaków, czasem w sklepie spożywczym, przydrożnym. I tam spędzaliśmy właśnie noc. Tam mieliśmy no, utrudniony co prawda kontakt, ale próbowaliśmy jakoś na migi z tymi ludźmi sobie tam żyć i funkcjonować. To nam się strasznie spodobało. No i właśnie po tym etapie chińskim, gdzie ten własny transport nam się tak bardzo spodobał, wracam do tego etapu, później przez etap, powiedzmy, skuterów
w Indochinach.
W Indochinach, tak, bo przez Wietnam, przez cały Laos i znowu do Wietnamu przejeżdżaliśmy na takich skuterach. Tam 6 tysięcy kilometrów i właśnie wracając do tej Australii też już mieliśmy pewien pomysł, że to będzie najlepsze, czyli kupić, bo za każdym razem udawało nam się sprzedać ten środek transportu z bardzo małą stratą, więc stwierdziliśmy, że to się najbardziej opłaca. I w Australii to jest ten nasz pomysł, czyli kupujemy samochód z napędem na 4 koła i postanawiamy z południowego zachodu Australii na północny wschód przejechać, czyli tak naprawdę na skróty. Nie ma tam dróg asfaltowych, no te drogi są różnej jakości, no ale da się, jest to możliwe, tak. My stwierdziliśmy, że to będzie taki nasz pomysł, no bo skoro
my chcieliśmy
Australia...
zobaczyć ten outback, bo Australia na wybrzeżu to nie jest Australia, jaką człowiek sobie wyobraża, te czerwone przestrzenie, bezkresne drogi. Żeby taką Australię zobaczyć, trzeba po prostu wjechać do środka tego kontynentu.
Tak, to jest kilkaset kilometrów, żeby już tak być naprawdę na takiej totalnej suszy, gwiżdżącej.
Nie obawialiście się trochę tego, że to może nie jesteście do końca przygotowani na taką
strach
przygodę?
Był, ale gdyby nie to, to pewnie nie mielibyśmy tak wspaniałych wspomnień.
No właśnie.
I to jednak jest ryzyko. No za każdym razem, jak się podejmie jakieś tam drobne ryzyko, to później satysfakcja z pokonania takiego odcinka jest ogromna. I tutaj jest bardzo, bardzo nam się to ten etap
opłacało
podobał.
Się.
Tak, opłacało się, byliśmy szczęśliwi. No, w środku, w centrum Australii jest takie miejsce, gdzie można się przecież
zregenerować,
powiedzmy, i ruszyć w dalszą podróż. Także możemy powiedzieć, że Australię mamy przeciętą na skrót.
I tu na moment zawieszamy rozmowę, ale wrócimy za chwilę do tematu po krótkiej muzycznej przerwie.
Sposób na życie.
W Radiu Plus Warszawa.
Sposób na życie w drodze dookoła świata. Anna Zimok, witam ponownie. W studio Marta i Darek, globtroterzy, którzy nie wyobrażają sobie innego życia niż tego, w którym poznają świat poprzez wyprawy.
Od zawsze was tak gna w świat?
No, chyba na pewno tak.
Tak.
Od kiedy ta podróż się zaczęła?
Znaczy to chyba od jakiegoś tam szkraba, od dzieciaka. Jak mały Fiat, rodzice z przodu, ja z bratem z tyłu, pies na nas, na górze wielka paczka i ruszamy gdzieś tam. To oczywiście się wszystko ograniczało.
Ekstremalne wręcz podróże maluchem.
Wtedy wszyscy chyba tak podróżowali. To się oczywiście ograniczało do Polski, ale gdzieś tam po prostu to ziarenko tam zostało, padło na odpowiedni grunt i z czasem to się zaczęło rozwijać. Później, prawda, w okresie studiów na te 3-miesięczne wakacje, to jest ten moment, kiedy można się
to
właśnie...
Prawda.
No, później to już jest taka choroba, że...
Podróże po świecie są fascynujące i kosztowne.
Znaczy, przede wszystkim trzeba wiedzieć jedno. W trakcie takiej podróży życie jest dużo, dużo tańsze niż życie w Polsce. Pomijam Australię, w pewnym stopniu też Nową Zelandię, ale na pewno Azja i duża część Ameryki Południowej, tam jest dużo, dużo taniej niż w Polsce. Natomiast jak my sobie poradziliśmy? My pracowaliśmy przed wyjazdem, każdy z nas.
A gdzie
był porządnym obywatelem?
Dochodzimy do tego punktu programu. Czym się zajmujecie oprócz podróżowania?
No, ja jestem po Politechnice Warszawskiej w branży poligraficznej. Pracuję.
A ja jestem prawnikiem. My zdecydowaliśmy się pracę rzucić, rozwiązać umowy, no bo sami nie wiedzieliśmy do końca, jak to będzie wyglądać, co się wydarzy po powrocie, więc złożyliśmy wypowiedzenia.
A nie baliście się tego powrotu? Co dalej? No bo wyprawa, no to jakoś tam sobie poradzimy. Ktoś nas przygarnie, ktoś, nie wiem, zbierzecie jakieś runo leśne, najecie się na jakieś wody z okolicznego jeziora, jeżeli będzie takie, albo kałuże, w najgorszym wypadku. Ale jak potem ten powrót wyglądał?
Przede wszystkim my nie spaliliśmy mostów, my nie uciekaliśmy przed czymś. To nie było tak, że my chcemy zmienić swoje życie na zawsze. W tej chwili wracamy do tego życia, które było wcześniej. I tak to wygląda. To nie jest jakaś rewolucja, która się wydarzyła. Owszem, człowiek do pewnych rzeczy podchodzi inaczej. Może więcej widzi, może jest spokojniejszy, ale to nie jest zmiana drogi życiowej.
Co zmieniła w was ta wyprawa?
No, tak jak mówiliśmy wcześniej, że chyba takie troszeczkę spokojniejsze podchodzenie do wszystkiego, nie taka pogoń jak wcześniej. Co jeszcze? No, że jest jeszcze parę innych ważnych rzeczy, nie tylko jakaś tam kariera i pogoń i dążenie gdzieś tam, pchanie się po tych kolejnych szczebelkach.
No i też taka obserwacja, że ten świat, który nam się wydawał taki egzotyczny, taki niesamowity, nieosiągalny, jest bardzo podobny. W sensie ludzie tak samo myślą na całym świecie, niezależnie od tego, jaki mają kolor skóry, niezależnie od tego, ile mają pieniędzy, to mają podobne upodobania, podobną psychikę i ten świat się coraz bardziej, wszystkie miejsca się do siebie upodabniają. Więc w kilku miejscach mieliśmy wrażenie takie, że zobaczyliśmy coś, co zniknie za całkiem niedługo, za parę lat po prostu te miejsca będą wyglądały całkiem inaczej, będą wyglądały tak samo jak wszędzie indziej na świecie.
A co w planach macie teraz nowego?
Bardzo dużo osób nam mówi, że wy już przecież wszystko widzieliście, to co byście chcieli jeszcze obejrzeć?
A
to
jest kosmos.
Dokładnie, a to jest zupełnie inaczej. Właśnie po takiej podróży to człowiek sobie uświadamia, ile jeszcze miejsc jest do zobaczenia. I tak naprawdę my widzieliśmy tylko taką małą cząsteczkę tego świata, mimo że nasza podróż trwała dłużej. Może też dlatego, że nie pędziliśmy. Po tym maratonie chińskim, ja to tak nazywam, gdzie chcieliśmy zobaczyć jak najwięcej, odhaczyć, zaliczyć, trochę zwolniliśmy i podróżowaliśmy bardziej po to, żeby w jakimś miejscu być, żeby zobaczyć to miejsce, jak żyją ludzie, jak się zachowują, niż żeby zaliczyć wszystkie atrakcje w tym kraju. Ale zostało jeszcze tyle do zobaczenia.
No to życzę wam, żebyście dotarli do tych wszystkich fantastycznych miejsc, żebyście mogli poszerzyć tą galerię zdjęć, którą widziałam na waszym blogu.
Zdradzimy może jeszcze adres tego bloga: www.byledalej.waw.pl. Jak się w Google'ach wpisze byle dalej, razem pisane, powinniśmy wyskoczyć na początku.
No jak tylko sobno, to też na początku.
Moimi i państwa gośćmi byli Marta Owczarek i Bartek Skowroński. Dziękuję wam za rozmowę.
Dziękujemy bardzo.
Jeśli ktoś z państwa robi coś ciekawego i miałby ochotę podzielić się z nami swoim sposobem na życie, proszę o przesłanie maila na ania@radioplus.pl. Zachęcam też do dzielenia się opiniami na temat audycji na radioplus.pl. Zbliża się ósma. Za chwilę program Pod lupą Piotra Zwolskiego, a ja życząc udanego wieczoru kłaniam się. Anna Zimoch. Do usłyszenia za tydzień.
Sposób na życie.
Radio Plus Warszawa.